Moi drodzy, mamy dzisiaj kazanie z kolejnego fragmentu z listu do Hebrajczyków. Dla tych, co nie wiedzą, to właśnie tydzień temu mieliśmy fragment, który dotykał tematu śmierci, czyli w jaki sposób jako chrześcijanin mam się przygotować do śmierci, jak mam przygotować się do tego jednego momentu w swoim życiu. Natomiast śmierć jest jednym momentem w naszym życiu, a życie składa się z wielu momentów, z różnych chwil, zarówno i radosnych, i smutnych, i trudnych, i tych przyjemnych. I przez całe życie podejmujemy w związku z tymi różnymi chwilami mnóstwo różnych decyzji. Nawet dzisiaj, przychodząc tutaj do kościoła, podjęliście decyzję, że dzisiaj spędzamy niedzielę w Kościele. Jest to dobra decyzja, Boża decyzja. Niemniej jednak dzisiaj, żeby pojawić się dzisiaj w kaplicy, taką decyzję trzeba było podjąć. I można powiedzieć, że nie liczy się to, co mówisz, ale to, co robisz. Jest taka dosyć znana maksyma. Ale również można powiedzieć, że liczy się to, co mówisz, ale liczy się to, jakie decyzje podejmujesz. W jaki sposób podejmujesz decyzje i co te decyzje w twoim życiu sprawiają. Wiele decyzji podejmujemy nieświadomie, nawet można powiedzieć intuicyjnie. Wiemy, że chcemy coś zrobić, wiemy intuicyjnie, że jest to coś dobrego i według tego chcemy po prostu postępować. Są decyzje, które odkładamy na później. Być może duże decyzje życiowe, decyzje, które mają szczególny wpływ na dalsze nasze losy. Mamy pewne decyzje, które być może są za nas podejmowane, bo żeśmy się spóźnili z podjęciem decyzji, ale przebieg i jakość naszego życia często zależą o wiele bardziej od naszych decyzji, niż jesteśmy w stanie się do tego przyznać, niż nasze okoliczności, bo często okoliczności naszego życia są właśnie wynikiem decyzji, które podejmujemy. I dzisiejszy fragment Bożego Słowa, na którym się skupimy, będzie pokazywał nam, w jaki sposób wiara podejmuje, pomaga nam w tych decyzjach, ale też w jaki sposób wiara objawia się w życiu człowieka wierzącego. Że możemy decyzje podejmować z odwagą, że te decyzje dzieją się z wyniku wiary, a nie tylko z naszych własnych ludzkich przemyśleń. I dzisiaj spojrzymy sobie na 5 owoców wiary, na 5 rzeczy, które wiara czyni w człowieku, albo 5 rzeczy, które powinny być widoczne w życiu chrześcijanina w wyniku wiary. I zachęcam, abyśmy otworzyli właśnie list do Hebrajczyków i spojrzymy sobie na duży skrót życia jednego człowieka, gdzie tym człowiekiem jest Mojżesz, który wyprowadza lud izraelski z Egiptu i właśnie jego życie charakteryzuje się wiarą, ale nie tylko jego życie, ale życie jego rodziców, w wyniku którego Mojżesz pojawił się w ogóle na świecie, ale też potem wiara ludu Bożego, który w wyniku prowadzenia Mojżesza z wiarą podąża za Bogiem. Więc zachęcam, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz od 23 do 28. 29. Jest napisane: dzięki wierze Mojżesz po urodzeniu był przez 3 miesiące ukrywany przez swoich rodziców, gdyż widzieli, że to dziecko jest piękne i nie ulękli się dekretu króla. Dzięki wierze Mojżesz, gdy stał się dorosły, nie chciał uchodzić za syna córki Faraona. Wolał raczej cierpieć krzywdy razem z ludem Bożym, niż korzystać z chwilowej rozkoszy grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za bogactwo większe od skarbów Egiptu, ponieważ liczył na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo jakby widząc to, co niewidzialne, stał się wytrwały. Dzięki wierze przygotował paschę i dokonał skropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczy to, co pierworodne. Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone, jak przez suchą ziemię, gdy zaś Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. I dzisiejsza główna myśl kazania jest taka, że wiara w człowieku wierzącym wydaje konkretne owoce, Dlatego chrześcijanin dzięki wierze czyni to, co słuszne. Znosi cierpienia, staje się wytrwały, polega na Bożym zaopatrzeniu i ufnie podąża za Bogiem. Chrześcijanin dzięki wierze czyni to, co słuszne. Znosi cierpienia i staje się wytrwały, polega na Bożym zaopatrzeniu i ufnie podąża za Bogiem. I właśnie to będziemy dzisiaj widzieli w tych kilku wersetach. I tą pierwszą myślą właśnie jest to, że dzięki wierze odważnie jako chrześcijanie widzimy i czynimy to, co jest słuszne. Zwróćcie uwagę na wiersz 23. Dzięki wierze Mojżesz po urodzeniu był przez 3 miesiące ukrywany przez swoich rodziców, gdyż widzieli, że to dziecko jest piękne i nie ulękli się dekretu króla. Jeżeli byśmy spojrzeli na początek historii życia Mojżesza, jest to życie Mojżesza, które rozpoczyna się od tragedii. Rozpoczyna się od tego, że Faraon rozpoznaje pewne zagrożenie w ramach Egiptu. Mówi, moich niewolników jest już coraz więcej. Jest ich tak wielu, że możemy sobie z nimi nie poradzić. Możemy sobie nie zapanować nad tym, co tutaj w naszym państwie się dzieje. I podejmuje decyzję, że wszyscy mężczyźni, którzy się rodzą, mają być zabici. Każdy młody mężczyzna, każde męskie niemowlę ma być zabite, aby nie było kontynuowanego rozwoju właśnie rodu izraelskiego. I czytamy tutaj o tym, że Mojżesz się urodził i żyje przez 3 miesiące. Jego rodzice nie posłuchali się Faraona, nie posłuchali się dekretu, który nakazywał morderstwa małych dzieci. Uczynili to w odwadze. Czytamy, nie ulękli się dekretu króla. Dlaczego rodzice Mojżesza coś takiego uczynili? Dlaczego uznali, że chcą zachować przy życiu swoje dziecko, pomimo tego, że to władza zdecydowała, że musi w ten sposób postępować? Czytamy, że zrobili to dzięki wierze. Zauważyli, że to nie jest właściwe, to nie jest dobre. Nie tak powinno się postępować. I pomimo konsekwencji, które prawdopodobnie by ich czekały, gdyby to było odkryte, gdyby zauważyli, że w tym domu jest dziecko, które jest męskim dzieckiem, to mogliby również ich zabić. Mogli ponieść najwyższą karę za to, że przetrzymali go przy życiu. I jak wiem potem z tej historii, dzięki temu, że zachowali go przy życiu, to potem zaadoptowała go córka samego Faraona. Przyjęła go jako swoje dziecko. Dołączył on do dworu królewskiego i potem przez niego Bóg działał w Egipcie. Dzięki temu Mojżesz pozyskał wykształcenie o wiele lepsze niż ktokolwiek w tamtym czasie był w stanie pozyskać, zabezpieczone wyłącznie dla dworu królewskiego. Dlaczego rodzice uczynili to, co uczynili? Ponieważ dzięki wierze odważnie byli Bogu posłuszni. Byli świadomi tego, że to, co Bóg powiedział, jest ważniejsze niż to, co powiedział Faraon. Nie ulękli się dekretu króla. I myślę, że jest tutaj jedna bardzo prosta lekcja, jedna bardzo prosta myśl, która warta jest właśnie wspomnienia, że dzięki wierze możemy w odwadze czynić to, co słuszne. To wiara sprawia w nas odwagę. To wiara sprawia, że nie przejmujemy się konsekwencjami dobrego, Bożego czynu, nawet jeżeli jest to coś, co powiedzmy jest społecznie akceptowalne. Myślę, że nie jest to w żaden sposób przesadą, aby w tym przypadku powiedzieć o tym, że jeżeli władza mówi coś, co jest niezgodne z Bożym prawem moralnym i nakazuje, żeby ludzie to czynili, to wykracza poza swoją odpowiedzialność. W liście do Rzymian w 13 rozdziale mamy pewien skrót tego, jaki jest biblijny obraz władzy. Co władza może, czego władza nie może. I w 13 rozdziale od 1 wiersza do 7 czytamy następujące słowa. Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Te zaś, które są ustanowione przez Boga. Tak więc kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się postanowieniu Boga. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, ścigają na siebie potępienie. Rządzący przecież nie są postrachem dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla tych, którzy źle postępują. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń więc dobro, będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest przecież sługą Boga wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. I tutaj jest to bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, że biblijnie rzecz biorąc, władza nie ma prawa decydować o tym, co jest moralne i dobre, co jest etyczne, co nie jest etyczne. To, kto ma tym możliwość decydowania, jest Bóg. Bóg jest tym, który określa, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre. Władza ma to rozpoznawać. Wszelka władza ma rozpoznawać dobro, które jest godne pochwały i zło, które powinno być karane. Czytamy o tym, że wszelka władza jest sługą Boga. Dzisiaj tak nie myślimy. Dzisiaj raczej ludzie myślą o tym, że musimy rozdzielać władzę od Kościoła i to jest jak najbardziej baptystyczna również zasada, ale jeżeli bylibyśmy na naszych wykładach na temat wiedzy o baptyzmie albo co to znaczy być baptystą, to byśmy zobaczyli, że baptyści widzieli właśnie ten fragment w tym świetle, że władza rządzi, to nie Kościół rządzi państwem, to władza wybrana albo taka, która jest akurat w danej kulturze, jest tą, która rządzi, ale władza nie ma miejsca, przy władza nie ma możliwości decydowania o tym, co jest dobre, co jest złe. To Kościół, to Boże Słowo ma zawsze stawać w obronie tego, co jest słuszne, co jest piękne, co jest prawdziwe i napominać władzy wtedy, kiedy przekracza swoje uprawnienia. Człowiek nie musi mieć Biblii, aby móc stwierdzić, że zabicie dziecka w łonie matki jest czymś złym. Jeżeli społecznie staje się to akceptowalne i potem władza, załóżmy, mówi dobrze, to wprowadzajmy aborcję aż do samego końca, do samego porodu. To czy to znaczy, że chrześcijanin ma zmienić swoje nastawienie tylko dlatego, że nagle społecznie stało się coś akceptowalne albo że władza powiedziała, że coś jest dobre lub jest niedobre? Wręcz przeciwnie. W liście do Rzymian możemy przeczytać, że ludzie nawet bez Biblii są w stanie rozpoznać rzeczy dobre i niedobre, ponieważ jest to związane z prawem natury. W liście do Rzymian w 2 rozdziale, wiersze 14-15 jest napisane: jeśli bowiem poganie, nie mając prawa, z natury czynią to, co prawo nakazuje, to chociaż go nie mają, wykazują, że czyn zgodny z prawem jest wpisany w ich serca. Są rzeczy, które są tak oczywiste, tak naturalne, że nie musimy mieć ludzi, którzy nam powiedzą, to jest dobre, to jest niedobre. Musimy to sobie dookreślać, ponieważ w naszym grzesznym myśleniu, ludzkim myśleniu zaczynamy to sobie wykrzywiać. I czasami chrześcijanie robią to w ten sposób, że mówią, no dobrze, to może wcale to nie jest takie złe. Być może wcale to, co tutaj jest powiedziane, wcale to mi się nie myli z tym, w co ja wierzę. Musimy być uważni na to, żebyśmy nie szli za duchem czasów, tak jak duch czasów na to pozwala, ale nawet pomimo konsekwencji, a konsekwencje zaraz Mojżesz będzie miał potężne, szli zgodnie z tym, co wiara mówi. Doktor Eli Agnew z Uniwersytetu Medycznego w Los Angeles zadał swoim studentom medycznym następujące pytanie. Chcę zadać wam przypadek i chcę, abyście zdecydowali, co należy zrobić z pewnymi osobami. Oto historia pewnej rodziny. Oto co profesor mówi swoim studentom. Oto historia rodziny. Ojciec ma syfilis, matka ma gruźlicę. Mają już 4 dzieci. Pierwsze jest niewidome, drugie zmarło. Trzecie jest głuche, czwarte ma gruźlicę. Matka jest w ciąży z 5 dzieckiem. Rodzice są gotowi poddać się aborcji, jeżeli zdecydują, że powinni, jeżeli ty zdecydujesz, że powinni. I studenci mieli odpowiedzieć na to pytanie. Co o tym sądzisz? Czy piąte dziecko z tej rodziny powinno zginąć, bo już jest tyle dziwnych rzeczy, trudnych rzeczy, przykrych rzeczy, które się wydarzyły w tej rodzinie? No i oczywiście większość studentów odpowiedziało tak. No jak to wprowadzać dziecko na świat, kiedy jest tak ciężko? I ten profesor powiedział, gratuluję. Właśnie zamordowaliście Beethovena, ponieważ taka była sytuacja i dom, w którym urodził się Beethoven, kompozytor, którego muzyka do dzisiaj jest doceniana i słuchana na całym świecie. Nasze myślenie, nasze perspektywy nie mogą się zmieniać z tym, co ktoś powie, czy to jest nasz bliski przyjaciel, czy to jest ktoś z władzy. Musimy wiedzieć, że są pewne rzeczy. Jeżeli ktoś je przekracza, ich uprawnienia, to chrześcijanie mają prawo się temu sprzeciwiać. Mają czynić to, co słuszne, bez względu na to, czy to jest społecznie akceptowalne. Mają wierzyć w to, co Pismo naucza, bez względu na to, czy to jest społecznie akceptowalne, czy też nie. I to wymaga odwagi. To wymaga odwagi. Dlatego czytamy o tym, że dzięki wierze nie ulękli się dekretu króla. Ktoś pomyśli, a to jest dziwne, to jest niemożliwe. Dlaczego? Przecież mogliby pozbyć się Mojżesza i już wszystkie ich problemy by znikły. Wszystkie ich obawy o ich życie, o ich dobrobyt by znikły. Ale dzięki wierze rodzice Mojżesza postąpili słusznie i dzięki temu Mojżesz nie tylko się urodził, nie tylko dorósł do wieku nastoletniego, ale stał się potem przywódcą Bożego ludu, przez którego przyszedł na świat nasz Pan Jezus Chrystus. Ta jedna mała decyzja dokonana we wierze sprawiła, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat i dzięki temu my możemy żyć na wieki. Chrześcijanin ma w wierze być odważny w czynie i ma rozpoznawać to, co jest słuszne, bez względu na to, jakie są okoliczności. Druga strona medalu tego jest oczywiście to, że trzeba ponosić koszty i trzeba być na to gotowym. I to jest właśnie druga rzecz, którą widzimy w naszym fragmencie, że dzięki wierze, jako ludzie wierzący, przyjmujemy i znosimy cierpienia. Dzięki wierze się to dzieje. Kto normalny chce przyjmować cierpienie? Kto normalny chce uznać, chcę, aby ze względu na to, w co wierzę, byłoby mi być może gorzej w moim życiu. Aby być może było mi ciężej, trudniej. Być może, by rodzina mnie zostawiła, aby bliscy się ode mnie odwrócili. Ale wiemy, że jest coś cenniejszego, jest coś o wiele ważniejszego, co jest wyglądane oczami wiary. Zwróćcie uwagę na Mojżesza, z czego on zrezygnował po to, żeby podążać za Bogiem. Czytamy w wierszu 24. Dzięki wierze Mojżesz, gdy stał się dorosły, nie chciał uchodzić za syna córki Faraona. Wolał raczej cierpieć krzywdy razem z ludem Bożym, niż korzystać z chwilowej rozkoszy grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za bogactwo większe od skarbów Egiptu, ponieważ liczył na zapłatę. Mojżesz jako książę Egiptu rezygnuje z bycia księciem. Wszystkie bajki, wszystkie historie dla dzieci, które są opowiadane, raczej skupiają się na tym, żeby stać się księżniczką. Pewnie kojarzycie, jeżeli są bajki dla dziewczyn, to zawsze jest takie marzenie, żeby być jak księżniczka, żeby osiągnąć właśnie jakąś taką szczególne miejsce, jakiś szczególny status. Nikt nie marzy o tym, aby stać się kimś, kto jest jakby arystokracją, szlachtą albo bardzo wysoko postawionym. Nikt nie marzy o tym, żeby z tego zrezygnować. Nikt nie chce z tego rezygnować, bo to ma swoje przywileje, to ma swoje błogosławieństwa. Jak już wspomniałem, Mojżesz był wykształcony. Miał najlepszych nauczycieli na tamte czasy, jak to było możliwe. Wiedział więcej niż przeciętny człowiek ówcześnie żyjący. Ale mówi, nie chce być uznawany za córkę Faraona. Wolał raczej cierpieć krzywdy razem z ludem Bożym, niż korzystać z chwilowej rozkoszy grzechu. Mówi, ja chcę być razem z tymi niewolnikami. Ja chcę się do nich przyznawać, ja chcę być z nimi ze względu na obietnicę, jaka jest wśród nich. To właśnie przez nich Bóg ma działać, a jeżeli ja, rezygnując teraz z bogactwa i z mojego statusu, z mojej posady, mam pozyskać to, co będzie wieczne, to ja to chcę. Dzisiaj nie zawsze musimy rezygnować z różnych naszych rzeczy, kiedy idziemy za Chrystusem. Czasami to się zdarza. Ale tutaj jest jedna lekcja, która myślę jest również cenna i warta zapamiętania. Że człowiek wierzący nie powinien być wierzący tylko dlatego, że jest to fajne. Człowiek wierzący nie powinien być wierzący tylko dlatego, że są z tego jakieś profity, że jestem w miejscu jakiegoś klubu, jakiegoś miejsca, gdzie są inni ludzie, bo to jest coś, co jest społecznie przyjemne, akceptowalne. Czy może są z tego profity finansowe? Znam wielu ludzi, którzy są w kościele, mają lepsze kontakty. Chrześcijanin powinien być chrześcijaninem z tego powodu, że rozpoznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I że tylko dzięki Niemu i nikomu innemu Jego życie wieczne jest zagwarantowane, a Jego grzechy są w pełni przebaczone. Jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu stajesz się chrześcijaninem, to kiedy stracisz to, co dla ciebie jest najcenniejsze, to pytanie, czy dalej będziesz chciał za Chrystusem podążać. Myślę, że jest niezwykle istotna perspektywa, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie chrześcijaństwo staje się coraz bardziej społecznie negatywnie postrzegane. Bycie znanym jako chrześcijanin jest uznawane jako coś negatywnego. Szczególnie w świeckim społeczeństwie, gdzie właśnie wiara w Boga nie jest przejawem intelektualnego rozwoju, ale raczej coś zacofanego. Ty wierzysz w Boga? Przecież już nauka to dawno obaliła, dawno te wszystkie rzeczy już są nieaktualne, a ty w tego Boga wierzysz, do kościoła chodzisz. Po co ci to? Co więcej, chodzisz do kościoła w niedzielę. W co niedzielę, oby tak było? Po co ci ten czas? Czy nie masz nic lepszego w życiu do robienia? To zacofanie jest wciąż dzisiaj postrzegane. To pojawia się tutaj szczególnie zderzenie, gdzie moralność chrześcijańska, o której już wspomnieliśmy, jest odrzucana, postrzegana jako pewne zagrożenie dla dobra publicznego i nowego publicznego porządku moralnego, moralnego porządku, który jest świeckim porządkiem moralnym, który odrzuca Boga i mówi, niech się dzieje, co każdemu się podoba. Dlatego chrześcijanin, który chce być wierny Bożemu Słowu, mówi, ale co ja mam z tym zrobić? Czy mam zaakceptować tą nową rzeczywistość? Bo być może jak powiem o tym, że wierzę, że małżeństwo jest między mężczyzną a kobietą, to być może mnie w pracy nie będą lubili. Być może wyślą mnie na jakieś szkolenie, które będzie musiało poprawić moją perspektywę. Jest pewien przykład pewnego pastora. Kilka lat temu pastor Timothy Keller, bardzo znany pastor, jego książki też są u nas w księgarni, została mu odebrana nagroda na Uniwersytecie Princeton. Się okazało, że miał powiedzieć wykład, odebrać nagrodę imienia Abrahama Kuypera. I pastor Keller był zarówno bardzo ciepłą i gotową do rozmów osobą. Najbardziej, jak się słucha opowiadań na temat Timothy'ego Kellera, był to człowiek bardzo otwarty do rozmowy, gotowy do wysłuchania drugiego człowieka. Ale nawet otwarte nastawienie nie sprawiło, że uchronił się przed nalotem agresji ze strony studentów. Studenci się obrazili, obruszyli i powiedzieli, że skoro uznawał biblijną teologię dotyczącą, uwaga, ról płci w Biblii, mówiąc, że mąż jest głową domu. Wydaje się prozaiczna rzecz. Nie jest nawet najbardziej kontrowersyjne nauczanie biblijne, które dzisiaj możemy przyjąć. To uczelnia się wycofała, mówi, nie dostaniesz tej nagrody. Bo uważasz coś, na co my się nie jesteśmy w stanie zgodzić. A w związku z tym nie możesz otrzymać pewnego honoru, którym chcemy cię obdarzyć. Miał możliwość powiedzenia krótkiego wykładu i tyle. I w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w wierszach od 14 do 16 jest napisane: błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo Duch chwały, Duch Boga spoczywa na was. Nikt z was niech jednak nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. Chrześcijanin nie ma cierpieć jako złoczyńca. Chrześcijanin nie ma cierpieć, ponieważ jest bandytą i realizuje Boży plan poprzez pewne bandyckie zasady. Kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych był pewien człowiek, który głosił kazania, a potem wjechał w tłum ludzi samochodem. To nie jest chrześcijańska perspektywa, to nie jest chrześcijańskie nastawienie. W ten sposób się nie postępuje jako chrześcijanin, ale się znosi cierpienia za przesłanie, które głosimy, które niesiemy. I co więcej, nie mamy się tego wstydzić. Mamy w tym oddawać chwałę naszemu Bogu. Jeżeli z powodu Chrystusa, z powodu Jego słowa doświadczasz bólu i cierpienia, to wiedz, że Bóg ci to wynagrodzi. Wiedz, że nie masz się czego wstydzić, nie masz się czego bać, ponieważ jest z tobą ktoś o wiele potężniejszy niż człowiek, który może jedynie ciało skrzywdzić, ale jest ktoś, kto twoją duszę zachowa aż do końca. Chrześcijanin nie musi się wstydzić swojej przynależności. Chrześcijanin nie musi się wstydzić biblijnego nauczania dotyczącego Ewangelii, ekskluzywności tego, że w Chrystusie jest zbawienie i że w nikim innym. Dla wielu ludzi dzisiaj też to jest bardzo obraźliwe. Jak to można powiedzieć, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie? Jesteś za mało otwarty na inne perspektywy. Chrześcijanin nie musi się wstydzić biblijnej moralności jasno określonej w Bożym Słowie, ponieważ Boże prawo moralne staje się dla niego czymś radosnym i czymś pięknym. Tak jak to jest napisane w Psalmie 119, jakże pokochałem Twoje prawo, przez cały dzień o nim rozmyślam. To wszystko jest wynikiem nowej perspektywy. To jest wynik przemienionego serca w wyniku wiary. Serca, które kocha Boga i kocha to, co Bóg uznaje za piękne i prawdziwe. I wiara dodaje nam w tym odwagi, dodaje nam w tym siły i nie mamy hamować naszego postępowania tylko dlatego, że będą koszty z tym związane. Mamy się raczej radować. Druga strona medalu jest taka, że nie mamy też szukać specjalnie cierpienia. Nie musimy specjalnie iść i szukać, skoro cierpienie z powodu chrześcijańskiego życia jest czymś, co Bóg błogosławi, to nie musimy iść specjalnie i ludzi agitować tylko po to, żeby ich denerwować. Raczej mamy iść i mówić to, co Bóg uznaje za słuszne, w sposób otwarty, miły, przyjemny, bez względu na konsekwencje, które by się z tym wiązały. Widzimy w tym trzeci przykład tego, co się dzieje, czyli Bóg kształtuje w nas wytrwałość dzięki wierze. Te zniewagi prowadzą do wiersza 27, gdzie jest napisane, że Mojżesz zostawił to wszystko. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla. Zwrócił uwagę, znowu jest odwaga. Jest odwaga do tego, żeby zostawić coś za sobą. Bo jakby widząc to, co niewidzialne, stał się wytrwały. Mojżesz opuścił to miejsce i przygotował lud izraelski również do opuszczenia tego miejsca. Jest tu pokazane, że widząc to, co niewidzialne, stało się wytrwałe. To jest definicja wiary. My oczami wiary wyglądamy tego, co jest dzisiaj niewidzialne. Wiemy, że spotkamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem i to kształtuje w nas wytrwałość. Bo dzisiaj ufasz Bogu, jutro ufasz Bogu, pojutrze ufasz Bogu, nie widząc Go fizycznie. I dzięki temu każdego dnia coraz bardziej na Nim polegasz. Dzięki temu Bóg w twoim sercu sprawia cierpliwość w oczekiwaniu na spotkanie z Nim, wtedy, kiedy już będziemy mogli Go zobaczyć. Ucieczka Mojżesza zaprowadziła go na pustynię na 40 lat. Był tam przez 40 lat, bo zostawił wszelkie wygody, wszelkie finansowe błogosławieństwa. I tam Bóg zaczął go kształtować. Przez 40 lat czekał na to, aby Bóg go użył. I ktoś może zapytać, no ale jak to? Jak to Bóg użył go dopiero po 40 latach? Bóg nauczył go wytrwałości. Przez 40 lat jako pasterz czekał na Boga i Bóg go wtedy użył do tego, żeby wyprowadzić lud z Egiptu. I widzimy to właśnie w wierszu 28, że Bóg po tych 40 latach przyprowadza go z powrotem do Egiptu. Mówi: Faraonie, wypuść mój lud. Wypuść mój lud. A Faraon, jak wiemy, stanął i powiedział: nie. Nie wypuszczę tego ludu. I co się stało? Bóg zaczął spuszczać plagi na Egipt. Było 9 plag, które zostały zrzucone. I potem była jedna ostatnia, 10. plaga. Plaga związana z zabiciem każdego pierworodnego na ziemi. Ale również Bóg nie powiedział, że to się skończy, że to musi się w ten sposób skończyć. Bóg, aby uchronić przed tym, który miał zniszczyć, nakazał Izraelowi zabić baranka paschalnego i oznaczyć krwią od drzwia. I wiersz 28 mówi: dzięki wierze przygotował paschę i dokonał skropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczy to, co pierworodne. Aby uchronić Izrael, Boży lud, ustanowiono paschę, podczas której krwią baranko kropiono od drzwia i nadroża domów. Oczywiście sama krew nie miała mocy oczyszczenia, nie miała mocy powstrzymania anioła śmierci, ale pokropienie nią było zgodne z Bożym nakazem, z Bożą obietnicą i było związane z aktem wiary i posłuszeństwa. Możemy sobie wyobrazić rozmowę dwóch Izraelitów o typowo polskich nazwiskach, Nowak i Kowalski. Przeprowadzają oni rozmowę przed dzień Paschy i mówią: ty wierzysz w tą krew i w te odrzwia? To wszystko jest takie dziwne, prawda? Te jakieś dziwne plagi, te muchy, żaby, ta krew w Nilu. Tak jakoś tak niespokojnie się to zrobiło ostatnio. Drugi mu odpowiada, mówi: no pewnie. Zrobiłem to dokładnie dlatego, że powiedział to Bóg. Ponieważ polegam na Jego obietnicach. Będziemy z rodziną jedli, będziemy wieczerzali i przeczekamy tą noc, ponieważ Bóg powiedział, że nas uratuje. A ty? No ja w sumie też pomalowałem te drzwi. W sumie też jakby, no wierzę, że to się może wydarzyć, ale jakoś nie mam do tego wielkiego przekonania. Czyj pierworodny syn umarł tej nocy? Kowalskiego czy Nowaka? Odpowiedź jest: żaden z nich nie umarł. Ponieważ to nie moc wiary zbawiła jednego czy drugiego, ale zaopatrzenie, które przygotował Bóg. Jeżeli Bóg powiedział, że pierworodny będzie żył, jeżeli krew będzie na odrzwiach, to tak właśnie się miało wydarzyć i się wydarzyło. Ten, co przyjął to zaopatrzenie, ten, co przyjął ten ratunek, był uratowany. I już z perspektywy Nowego Testamentu widzimy, że dzieje się dokładnie to samo z nami. Tak jak krew baranka umieszczona na odrzwiach chroniła Izrael przed niszczycielem, tak krew Najświętszego Baranka, Jezusa Chrystusa, jest tym, co ratuje ciebie. Jan Chrzciciel mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Apostoł Paweł w 1 Koryntia 5:7 mówi: Chrystus przecież został zabity w ofierze jako, uwaga, nasza Pascha. Kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, a dzisiaj będziemy obchodzić Wieczerzę, to obchodzimy coś, co jest pewne. Coś, co zostało uczynione przez Chrystusa, a my to przyjęliśmy, bo widzimy w tym Boży ratunek, Boże zaopatrzenie. Naszym zaopatrzeniem jest Chrystus. Pytanie, czy ty w Nim pokładasz swą nadzieję? Czy odrzwia twojej duszy są dzisiaj pomazane krwią Zbawiciela? Tego, którego Bóg dał jako jedyny ratunek dla ludzkości. Nie musisz mieć największej wiary na świecie. Wystarczy, że masz wiarę, która ufa, że to, co uczynił Chrystus, jest wystarczające. A jeżeli masz taką wiarę, to wystarczy ci ona do tego, żeby ufnie podążać za Bogiem. Bo to właśnie dzięki wierze możemy podążać za Bogiem. Wiersz 29. Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone, jak przez suchą ziemię. Gdy zaś Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Po śmierci pierworodnych Faraon przynajmniej na chwilę się zatrzymał, odpuścił tymczasowo. Uwolnił Izrael, który udał się na pustyni, aby oddać cześć Bogu. Jednak Faraon zmienił swoje zdanie. Ścigał ich na pustyni i byli zaprowadzeni przez Boży obłok chwały aż do Morza Czerwonego. I nagle jest sytuacja taka, że stoi tłum ludzi. Przed nimi stoi morze. Za nimi biegnie armia, która chce ich zabić. I Mojżesz wzywa Izraela, mówi: nie bój się, stój mocno i zobacz zbawienie Pana, które dziś dla ciebie uczyni. Wyobraźcie sobie Izraela, wyobraźcie sobie ludzi w tamtej chwili, którzy mówią: no tu jest śmierć, co ja mam uczynić? Należy uczynić w ufności to, co Bóg powie, że uczyni. Egipcjan bowiem, których dziś widzicie, już nigdy nie ujrzycie. Pan będzie walczył za was, a wy macie tylko milczeć. I właśnie w tej sytuacji Izrael przechodzi przez to Morze Czerwone. Bóg daje im obietnicę, mówi: to się wydarzy w ten sposób, to się zakończy w ten sposób, wy po prostu ufnie podążajcie za mną. I Bóg przeprowadza ich przez Morze Czerwone, wyprowadza ich suchą nogą na drugą stronę, w pełni bezpiecznie. I biblijna wiara, zaufanie do Boga, prowadzi nas do podążania za Bogiem nawet wtedy, kiedy nasze życie wydaje się beznadziejne. To jest jedna z głównych lekcji 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Kiedy nie widzę jeszcze zakończenia pewnych wydarzeń w moim życiu, to po prostu mam ufać, mam wierzyć, mam się nie poddawać. Kiedy trzeba opłacić rachunki, a być może stan konta bankowego jest niski, wierzymy obietnicy: Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę według bogactwa swego w Chrystusie Jezusie. Kiedy obawiamy się konsekwencji stania w prawdzie, przez wiarę wybieramy nie bać się tych, którzy zabijają ciało, ale bać się tego, który może zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało w piekle. Cały czas sobie przypominając, czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za grosz i żaden z nich nie spadnie na ziemię bez waszego Ojca. Nie bójcie się więc, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Kiedy jesteśmy kuszeni przez nasze pożądliwości, mówimy nie grzechowi i tak bogobojności, wierząc, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kiedy się pojawia poczucie winy z powodu grzechu, to ci, co są w Chrystusie Jezusie, ufają, że nie ma teraz żadnego potępienia w Chrystusie Jezusie. Ponieważ Chrystus jest tym, który umarł, został wzbudzony i wstawia się za nami. To jest powód, dla którego w liście do Hebrajczyków jest mowa o arcykapłanie. On dzisiaj wstawia się za nami, złożył najlepszą ofiarę, on sam był najlepszą ofiarą właśnie po to, abyśmy się nie musieli bać, abyśmy wiedzieli, do kogo należymy. Kiedy walczymy ze strachem przed duchową porażką i przed tym, że nie wytrwamy, wierzymy, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca w dniu Jezusa Chrystusa. To jest list do Filipian, 1:6. Warto sobie ten werset zanotować. Bo każdy dzień może być pełen wątpliwości. Być może dzisiaj masz silną wiarę, mówisz: podążam ufnie za Bogiem, ale jutro coś się wydarzy, co zachwieje twoją pewnością. Zwróć uwagę na 1:6 listu do Filipian. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca. Biblijna wiara prowadzi nas do podążania za Bogiem nawet wtedy, gdy życie wydaje się beznadziejne, nawet gdy sytuacje życiowe mówią nam co innego. I moi drodzy, chciałbym zakończyć dzisiaj kazanie przestrogą i zachętą. Chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie przestrogą i zachętą. Przestrogą przed tym, aby nasza wiara nie była pusta, i zachętą do tego, żeby właśnie ufnie podążać za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pastor J.C. Ryle, smucąc się o pewnym stanie Kościoła, to był duchowny anglikański, też bardzo dobry teolog, powiedział, że w Kościele potrafi być bardzo wiele osób bezbożnych. Przechodzą przez pewne rytuały kościelne i mówią, że wierzą, ale w praktyce codziennie wolą świat od Boga. Klaryfikuje swoją myśl, mówiąc: nie pokładają ufności w słowach, które Bóg napisał i powiedział, a więc nie postępują zgodnie z nimi. Nie wierzą w piekło, więc nie uciekają przed nim, ani w niebo, więc go nie szukają, ani w winę grzechu, więc się od niego nie odwracają, ani w świętość Boga, więc się go nie boją, ani w potrzebę Chrystusa, więc mu nie ufają, ani go nie kochają. Nie czują zaufania do Boga, a więc dla niego nic nie ryzykują. Oby nikt z nas nie był tym, kto nie ufa Chrystusowi. bo nikt z nas w swoim życiu nie był kimś, kto swoim życiem zaprzecza to, co ustami wyznaje. Dlatego, droga siostro, nie poddawaj się i wierz. Dlatego, drogi bracie, nie poddawaj się i wierz. Niech ta wiara, którą wyznajesz, przekłada się na wszelkie aspekty twojego życia. Niech owoc tej wiary będzie widoczny i słyszalny bez względu na konsekwencje, które być może ciebie czekają. Wiara w człowieku wierzącym wydaje konkretne owoce. Jako chrześcijanie dzięki wierze czynimy to, co słuszne. Znosimy cierpienia. Stajemy się wytrwali. Polegamy na Bożym zaopatrzeniu i ufnie za Nim podążamy, gdziekolwiek nas nie zaprowadzi. Amen.